Dzień dobry. Tu Wojciech Cejrowski. W stanie wojennym miałem podobne przedmioty z Ronaldem Reaganem. Robiły mocne wrażenie na przeciwnikach. Muszę Państwu powiedzieć, że Trump robi mocniejsze. Warto mieć. Kubki się wyprzedały, ale kolejna dostawa w poniedziałek, czyli spokojnie. I adres sklepkolonialny.com.
Studio Dziki Zachód.
Właśnie przeczytałem informację. Czy chcesz coś powiedzieć?
Nie, czekam w grzeczności. Przeczytaj informację.
O tym, że Mateusz Morawiecki, rząd premiera Mateusza Morawieckiego poprawia troszkę, przynajmniej piątkę Kaczyńskiego, czyli tej ustawy piątka dla zwierząt. Już nie będą mogli działacze rozmaici wchodzić do gospodarstw, tylko będzie powołana Państwowa Inspekcja Ochrony Zwierząt. Taka powstanie.
A, czyli nie działacze darmowi, tylko nasi koledzy obejmą kolejne stanowiska na pensjach rządowych. To jest taka różnica. Bo nadal będą mogli wchodzić, inwazję robić na prywatnej posesji, tylko inni ludzie, tamci za własne pieniądze, a ci będą za nasze pieniądze nam to robić.
I jeszcze nie wiem, czy to jest dobra dla drobiu informacja, ale można będzie rytualnego uboju drobiu dokonywać. I zwiększyła się i wydłużono vacatio legis do tej ustawy do 1 stycznia 2022 roku. Takie są zmiany w ustawie.
No, no, ustawiają się chłopcy, niech się ustawiają, od nas niewiele zależy. Możemy tylko całą tę ustawkę przewrócić. Już naród w tej chwili nie ma możliwości przy tym systemie wyborczym, który jest, listy partyjne i te partie się umocniły i ubetonowały, bo wszystkim pasuje taki układ. W momencie, kiedy ktoś wpisuje na swoją listę partyjną, to uzyskuje lojalnego niewolnika, a nie posła z danego regionu. On jest posłem z danego regionu z nazwy, ale on się nie ubiega o głosy swoich wyborców wprost i nie przed nimi odpowiada, tylko jest na liście wyborczej lojalnym, jest szeregowcem armii jakiegoś Jarosława, Donalda albo kogoś takiego. No więc tego systemu podważyć się nie da. Można go przewrócić najwyżej i wtedy następuje nowe rozdanie, całkowicie nowe. Nie daje się zreformować takiego systemu. Wszystkie systemy przeżywają w którymś momencie taki, przeżywają się i dochodzą do takiego momentu, kiedy już nie da się systemu danego zreformować. To z monarchiami absolutystycznymi też mieliśmy do czynienia, że można je było w którymś momencie już tylko obalić, bo były absolutne. Każda tyrania, każdy tyran, każdy Stalin i Hitler dochodzi do takiego punktu, gdzie już nie da się go poprosić, żeby coś zrobił inaczej, tylko trzeba go obalić. No i jesteśmy w tej fazie w Europie.
Rewolucja.
Nie, tak skostniały system, to jeszcze nie wiadomo, czy rewolucja. To może trwać bardzo długo. Były dyktatury, które trwały wiele pokoleń, zanim doszły do takiego momentu, kiedy ktoś skorzystał z jakiejś szansy danej przez los i obalił taką dyktaturę. Więc to nie znaczy, że rewolucja nastąpi za naszego życia. Za naszego życia na pewno nastąpi coraz większe zniewolenie. To na pewno. I teraz, czy to coraz większe zniewolenie przez systemy, które są w Europie na przykład, doprowadzi jeszcze za naszego życia do buntu i do obalenia tego systemu, to tego nie wiem. Natomiast wiem, że system będzie coraz bardziej zniewalał. Kolejne ustawy zacieśniające pętle. I to za naszego życia na pewno będziemy jeszcze obserwować. Czy dożyjemy do punktu, w którym zerwiemy pętlę? Tego nie wiem.
Powiedziałeś, że dobrze. O Polsce już mówiliśmy. Czy masz, gdzie masz te swoje notatki?
No mam z przodu, mam CBA na przykład, bo CBA na tropie korupcji zarządów PO-PSL. Przeczytałem coś takiego. To się wszyscy cieszą, że jakąś korupcję wykryto. Ja natomiast się zmartwiłem, bo to znaczy, że CBA bardzo źle działa. Rządy PO-PSL były dawno temu, a CBA powinno śledzić i zatrzymywać na bieżąco. Wtedy, a nie po latach. Przecież CBA wie, że Centralne Biuro Antykorupcyjne, że korupcję się robi wtedy, kiedy się jest przy władzy. Czyli CBA jest do śledzenia aktualnie urzędującej władzy, a nie tropienia korupcji, która była dawno, dawno temu. No taką też chcemy wytropić, ale w zasadzie CBA się powinno zajmować obecną władzą i teraz wykrywać skorumpowanych urzędników. No to mnie zmartwiła informacja. Tak jak o tym węglu mnie zmartwiła, to jest druga kartka. No to Polski mam.
No to daj, a i trzecią.
Ucieszyła mnie trzecia kartka, że resort sportu został zlikwidowany i połączony z resortem kultury, z ministrem Glińskim, to już tam nie jestem jakimś szczególnym fanem tutaj, połączono edukację z nauką i szkolnictwem wyższym i tak. Ja jestem ogólnie za tym, żeby łączyć dalej, stosować taki redukcjonizm, aż znikną te resorty, bo ich jest zbyt wiele. Resorty powinien być resort wojny, resort sprawiedliwości i skarbu państwa. I tu w zasadzie bym skończył. Resztą się obywatele sami potrafią świetnie zająć i ten redukcjonizm ogólnie mi się podoba. Niech łączą, niech tam już Gliński zostanie ostatnim ministrem w największym ministerstwie, a potem i zniknęło wszystko. Natomiast a propos deficyt mnie przeraził.
Rząd tylko przyjął 109 miliardów.
Tak.
No to w porównaniu z amerykańskim deficytem to bajka.
No to tak jakbyś porównywał zadłużenie na karcie kredytowej pana Jakubiaka z zadłużeniem na karcie kredytowej pana Jakuba ze wsi Parzęczewo, który wisi 1500 zł i nie masz czego oddać. No a pan Jakubiak wisi 30 tysięcy na swojej karcie i masz czego oddać, więc porównywanie w absolutnych liczbach czyjegoś zadłużenia jest bezsensowne, bez kontekstu. Trzeba zobaczyć, kto wisi i czy on ma majątek, żeby to kiedyś spłacić.
Nie ma.
No właśnie, ja deficyt budżetowy Polski powinien być konstytucyjnie zakazany, powtarzam tę tezę, może zyskam po jakimś czasie zwolenników tej koncepcji.
No gdyby tak było, to ta recesja teraz byłaby bardzo głęboka.
Nie, bo co to jest? W sytuacji, kiedy nie wolno rządowi się zadłużać nas, państwa. Co się wtedy dzieje, kiedy mamy konieczne jakieś wydatki nagłe, na które nie mamy pokrycia, skąd ma rząd pieniądze? Z podatków wyłącznie. Nic innego rząd nie może, tylko musi nam zabrać. I teraz ustanowione do tej pory i zebrane podatki okazały się za niskie i brakuje nam 80 miliardów złotych. Co w takiej sytuacji robi rząd? Obecnie się zadłuża i nie mamy na to żadnego wpływu, czyli wykonuje ruchy niedemokratyczne. Sami sobie w 14 się tam zgromadzają i zaciągają długi w naszym imieniu, nie pytając nas w ogóle o opinię w tej sprawie. To ja wolę konstytucyjny zakaz zadłużania państwa, bo co wtedy musi zrobić Morawiecki? On wtedy musi wystąpić, czy jakiś X, premier X, musi wystąpić przed narodem i poprosić o zgodę narodu na dociążenie narodu kolejnymi podatkami. Musi powiedzieć, brakuje mi 80 miliardów na takie i takie rzeczy. Z obecnie ściąganych podatków nie mam, więc nie zbuduję wam autostrady nowej, bo nie mam za co. To prosta informacja, nie ma forsy. A pożyczyć nie mogę, bo konstytucja zabrania. W związku z tym, drodzy obywatele, proponuję, że ja wam dołożę podatek kolejny, w lampę walnąłem palcem, dołożę wam kolejny podatek i te 80 miliardów na autostrady zbiorę, nakładając na 5 lat podatek wszystkim na głowę jakiś. I teraz proszę naród, niech w referendum zdecyduje, czy się godzi na to, czy nie. No.
No.
To jest demokratyczne zdobycie pieniędzy na coś, gdzie wszyscy musimy na to zgodzić, większością jakąś, a pożyczanie, takie jak robią teraz, jest niedemokratyczne.
Takiej demokracji to jeszcze na świecie nie było.
Były już wielokrotnie.
Nie.
Na przykład w Polsce za Jana III Sobieskiego, kiedy dzwonił, nie było wtedy telefonów, ale wyobraźmy sobie taką sytuację, do kilku magnatów mówił, chłopaki, potrzebuję, żebyście rzucili na wojnę trochę grosza, albo mi trochę sprzętu i wojska dosłali. I magnaci, ówcześni podatnicy, zgodzili się na to i wyposażyli królowi Janowi III Sobieskiemu armię
i ruszył pod Wiedeń. To jest dokładnie ten sam mechanizm. On się musiał zwrócić, bo nie stać go było, żeby samodzielnie. Samodzielnie też wyłożył kupę groszy, ale nie stać go było, żeby to zrobić samodzielnie, więc zwrócił się do magnatów. I dostał.
Jesteś pewny, że nie pożyczał?
No, to możemy nie, sprawdzić, niech nam ktoś
nie
napisze.
Że nie zadłużał Skarbu Państwa?
Nie wiem, czy... Nie. Król, nie było czegoś takiego jak Skarb Państwa, tylko Król
Skarb Królewski
mógł siebie prywatnie zadłużyć, prywatnie swój interes mógł zadłużyć, a nie Skarb Państwa. No, ale ta koncepcja odwołania się do narodu istniała, ale to nie jest nic nowego. CBA nakryło 3 obywateli Tadżykistanu planujących zamach. Znowu CBA się czepnę. Bo zostali wydaleni z Polski. Dlaczego zostali wydaleni? Jeżeli planowali zamach na terenie Polski, to powinni zostać osadzeni i osądzeni w Polsce. A oni zostali wydaleni. Planowali zamach i myśmy powiedzieli, no to za karę, za planowanie zamachu jedźcie sobie z powrotem do Tadżykistanu. To moim zdaniem jest wada w myśleniu u CBA. Jeżeli to wszystko prawda.
No właśnie.
Gowin szefem resortu rozwoju technologii, tak mi mama napisała. To jest prawda?
Prawda.
A co on się zna?
A co się musi?
To jest moje pytanie, co on się zna nagle, że jest szefem resortu rozwoju technologii? To w ogóle jakiś absurdalny resort jest. Rozwój technologii, bardzo nie
to
przemysłu.
Jest Ministerstwo Rozwoju, Technologii i Pracy.
A, no to też jest absurdalne, ale niech łączą, niech jeszcze dołożą tam koleje, niech dołożą budowę portfeli, niech różne rzeczy niech dołożą, byle zmniejszali liczbę ministerstw. Ale co się Gowin zna na tym, pytam? Co on się w ogóle zna? Na rozwoju, na technologii, na pracy, co on się zna? Z jakiego klucza ci goście są dobierani? Z takiego klucza, że mają 14 posłów za sobą i to są głosy ważne?
No ale,
cisza zapadła.
To, ale co się musi znać? No ważne, żeby znał kogoś, kto się na tym zna.
Ale przecież wyśmiewaliśmy ten układ, gdy była nomenklatura za PRL-u. Ja filmów Barei nie oglądam, bo dla mnie to są filmy dokumentalne i one stanowią przykre przeżycie dla mnie. Ale ludzie się z nich śmieją, że tam właśnie co się musi znać? Przecież jest dyrektorem dziedzicznym, nic się nie musi znać. No moim zdaniem no, ja bym chciał, żeby się znał. Prokurator generalny, czyli minister sprawiedliwości w Stanach Zjednoczonych, jest świetnym prawnikiem i się zna.
Ale to prokurator.
Był już kiedyś prokuratorem generalnym i się świetnie zna na swojej robocie. No.
No ale co, na przedsiębiorczości może się znać. A co, Cejrowski się zna na przedsiębiorczości, czy się nie zna? Zna się.
W ograniczonym zakresie swoim i nie wziąłbym ministerstwa w związku z tym.
No nie bądź taki skromny. Jakby ci dali, to byś wziął.
Nie, dyktaturę bym przyjął na kilka miesięcy, bo tam można coś wprowadzić, zmiany wtedy, natomiast ministerstwa...
Ale po co ci dyktatura, skoro byś nie chciał się zadłużać? Z pustego i Salomon nie naleje.
No właśnie po to, żebym skreślał, kupiłbym wiele długopisów czerwonych i bym skreślał ustawy. Po prostu bym skreślił większość przepisów. Całych ustaw wywalałbym do kubła, bo tym się nie musimy zajmować. Prawem budowlanym się nie musimy zajmować w ogóle. Tym niech się ludzie zajmują. Budowali przez tysiące lat różne piękne rzeczy. Brzydkie też budowali. Ich sprawa, ich pieniądze, ich cegły, ich grunt. Niech se budują co chcą. Jak się sąsiadowi nie podoba moja ściana, niech pójdzie do sądu. Nie potrzebuje prawa budowlanego. I całe stosy ustaw bym wyrzucał do kubła. Lżej by się zrobiło.
Mam czerwony flamaster.
No, ale ja nie mam ręki dyktatorskiej, umocnionej przez naród, który mówi, dobra, chodź, zrób porządek. No ale... może piosenkę panu puszczę, no, a ucho do Unii Europejskiej.
Chętnie, masz ucho do piosenek, to chciałem powiedzieć.
Mam
i
teraz
to nie
Męczu
jest... A, ucho? No?
No, to mam ucho do piosenek, dziękuję ci bardzo za komplement. To przez to, że jestem trochę głuchy na melodię, to mam ucho do piosenek, bo muszę wybierać takie, które się przez moje trochę głuche ucho przebijają. I one być może dlatego takie fajne są, że nawet mnie półgłuchego zachwyciły. To teraz będzie gorący dzban wody. Wcześniej był
zimna szklanka wody, a teraz gorący dzban. Meksykanie niosą na głowach takie wielkie, takie jak były w Kanie Galilejskiej. I ona niesie tę wodę i ten dzban jest gorący i woda jest gorąca i ogólnie jest gorąco. Mama, weź to, zleć komuś innemu, bo ja już nie daję rady.
Studio Dziki Zachód.
No to teraz Unia Europejska.
Polski aktor Ferency. Moja mama mnie napisała Adam Ferency. Podejrzewam, że ze względu na bardzo charakterystyczne nazwisko i rzadkie, to jest mój profesor ze szkoły teatralnej. Był chyba asystentem Aleksandry Śląskiej. Ona była moją wychowawczynią, a Adam Ferency miał z nami lekcję aktorstwa. Bardzo fajnie się to wtedy odbywało. Zdolny jako profesor również. Podziwiałem go wtedy. I on się wstydzi Polski i domaga się zablokowania funduszy unijnych z powodu braku praworządności. I teraz jestem za. Zgadzam się całkowicie z aktorem Ferencym, moim profesorem ze szkoły teatralnej, jeśli to on domaga się zablokowania funduszy. Ze wstydzeniem się Polski to się nie zgadzam, ale zablokowanie funduszy jestem jak najbardziej za. Niech zablokują fundusze, bo to doprowadzi do wyjścia Polski z Unii Europejskiej, jak zablokują fundusze. I tego być może mój pan profesor nie przewidział. Prawdopodobnie jego motywacją jest coś innego, ale jestem za zablokowaniem funduszy. I posłuchajmy, jak to brzmi. Niemiecka polityk tam na by chce głodzić państwa, tak to skomentowano, poprzez karanie finansowe za brak praworządności. Gdy nie dostaną żadnych pieniędzy, to w końcu będą musieli się poddać. Co to jest taka wypowiedź? To jest akt wypowiedzenia wojny. Wojny nie trzeba prowadzić za pomocą czołgu. Były wojny za pomocą oszczepów kiedyś i nazywamy je wojnami, za pomocą strzał, łuków, kamieni, różne wojny były, więc samo narzędzie nie definiuje wojny, że to muszą być karabiny i lotniskowce. Tylko wojnę można prowadzić za pomocą innych narzędzi. I moim zdaniem to jest wojna za pomocą pieniędzy i ustaw unijnych. I Unia Europejska wypowiedziała wojnę Polsce i kilku innym krajom.
Nie, to jedna pani tak powiedziała.
No.
A potem cały Parlament Europejski powiedział, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej tak powiedziała, przewodnicząca Komisji Europejskiej nie wprost, ale też powiedziała, dorzuciła swoje trzy grosze. Także to jest także ta myśl
snuje się. No moim zdaniem jest to akt wypowiedzenia wojny. Urzędy wypowiedziały Polsce wojnę. I operują pieniędzmi w tej wojnie, no ale wypowiedziały Polsce wojnę. Pamięć o ofiarach niemieckich zbrodni zawołani po imieniu w Instytucie Pileckiego. Coś takiego wyszukałem i na placu Powstańców Warszawy odsłonięto jakąś tablicę. Mnie się marzy, może nas ktoś słucha, żeby pamięć o zapomnianych zbrodniarzach utrzymać, o tych Niemcach, którzy dożyli śmierci w spokoju i na emeryturach w RFN-ie. Ich zdjęcia chciałbym zobaczyć. Przykład taki bardzo kardynalny to, że jeden ze zbrodniarzy, o którym wiemy, zmienia i nazwiska, on jeszcze w latach 70. był jakimś burmistrzem, czyli normalne życie prowadził. Ja bym chciał zobaczyć taką wystawę i żeby Polska ją zawiozła do Berlina albo do Brukseli i tam ustawiła, żeby oni we własnym lustrze się przejrzeli. Ci zbrodniarze wojenni, którzy dożyli spokojnie emerytur w dostatnim życiu w RFN-ie. Chciałbym ich gęby obejrzeć. To tak na wypowiedzenie wojny bym wypowiedział taką wojnę propagandową. A czemu ja bym chciał, żeby zlikwidowano te dotacje dla Polski, żebyśmy wystąpili z Unii Europejskiej? Bo proszę posłuchać takiego doniesienia. Uwaga, jesteśmy w Polsce i chcemy sobie zbudować drogę. I nagle ja się dowiaduję, że Komisja Europejska zgodziła się na budowę odcinka 117 km Zakopianki. To my sobie nie możemy drogi na własnym polu wybudować, tylko się Komisja Europejska musi na to godzić. To ja nie chcę być w takiej organizacji. No ludzie, na moim polu chcę drogę wybudować i oni w Brukseli o tym decydują, a nie my sami, czy nas stać, czy chcemy tę drogę, czy taką, czy siaką, jakiś komisarz europejski decyduje. A dziadostwo.
Bo oni są mądrzy i wykształceni.
A ja jestem głupi i na mojej ziemi chcę sobie głupią drogę zbudować, bo to jest moja ziemia i moja droga i ja będę po niej jeździł, a nie ten komisarz, który lata helikopterem. To co z tego, że jestem głupi? Co to jest za argument, że on jest mądry i wykształcony? To głupi ma mniejsze prawa przez to, że się urodził głupi? Albo że nie chodził do szkoły, to on przez to ma inne mieć prawa. Jego ziemia, jego droga, jego tyłek, który będzie woził po tej drodze i głupi ma takie same prawa jak mądry.
Tylko czasami o tym nie wie.
No to właśnie mu powiedziałem. No i właściwie w tym miejscu skończyłem na temat Unii Europejskiej.
No to co będzie dalej? Unia, Chiny... Chiny już były, Stany już były, Unia Europejska już była, COVID już był. No, to na koniec to teraz... 800 milionów ludzi głodnych na świecie. Co ty o tym sądzisz?
Nie wiem, czy tyle. I kto to policzył? WHO? Ta kłamliwa organizacja, która nam kłamała na każdy temat od listopada zeszłego roku? Wszystkie wypowiedzi. Kiedykolwiek otwierali usta, to kłamali. Nie podali ani jednej prawdziwej informacji. To WHO podało tych głodnych?
No to jest ONZ, tak.
No to ja to kwestionuję, kwestionuję to źródło. Kwestionuję to źródło. Natomiast ludziom trzeba dać możliwości zarobienia pieniędzy, to se sami jedzenie kupią.
No, tylko to właśnie o to chodzi, że to nie takie proste.
No ale to akurat to nie jest moje forte, jak to mówią. Bardziej mnie denerwuje, że ekstremiści paraliżują Niemcy i dla tego powodu też nie chcę być w Unii Europejskiej, która polega na roztapianiu granic, że ich nie ma, tylko ja bym wolał, żebyśmy się cofnęli trochę w rozwoju. Niech tej Unii nie będzie, bo jest niedobra i natychmiast dobre granice trzeba by odtworzyć. Niemieckie granice byłyby dobre, gdybyśmy spowodowali jakieś takie zdarzenia po naszej stronie, na przykład fala Ukraińców, którzy się pchają do Niemiec czy coś, żeby Niemcy mieli powód postawić dobrą granicę na granicy z Polską. Za swoje pieniądze. Trzeba ich przyprzeć do jakiegoś muru, tam coś takiego spowodować, żeby oni postawili porządną granicę na naszej granicy. Bo to działa w dwie strony. Wtedy od nich też nie przejdą przez te granice, bo będzie coś dobrego stało. I nam wyjdzie taniej. Ekstremiści paraliżują Niemcy. Rośnie liczba ataków antysemickich. To jest jak w latach 30. za Hitlera. Jest pozwolenie na marsze antysemickie. Imigranci są traktowani łagodnie, a wrogo nastawieni do Żydów. Ta zaczyna się od Żydów, skończy się na Polakach i na innych. No więc trzeba obserwować takie zjawiska. Szwecja oficjalnie się przyznała, że na terenie królestwa działa 40 klanów plemiennych przywiezionych z Bliskiego Wschodu, którzy tu przyjechali, oni wszyscy te klany przyjechały popracować w celach przestępczych, to jest ich praca, i działają wśród imigrantów. I tych zjawisk jest cała masa. No, Göteborg jest opanowany w Szwecji. Policja przez te gangi chroni tylko urzędników na trasie z domu do pracy i nauczycieli w drodze do szkoły. Naprawdę chcemy w tej Unii być, ludzie kochani? No. I imigranci, którzy nowo na pontonie przypłynęli na wyspę Lesbos, to tam tylko ciągle zgliszcza są. Ci Włosi im budują kolejne obozy, żeby mieli gdzie się przespać i pójść do toalety, a oni to wszystko palą. No, potrzebne są mocne granice. Skończyłem.
Jest jeszcze Rosja.
Co jest Rosja?
No, jest
Rosja, to... Rosja nas nienawidzi, to powinniśmy zdefiniować stosunki z Rosją jako stosunki z wrogiem. Niedawno była rocznica, zwycięstwo hetmana Żółkiewskiego, który przez dwa lata siedział na Kremlu. Oni nigdy nie byli wcześniej zdobyci. Cari, rodzina Szujskich więziona gdzieś tu niedaleko w Gostyninie, w takiej miejscowości. Rusy to pamiętają, oni nas nienawidzą. Za to, że zostali pokonani kiedyś. Napoleonowi się nie udało, a Polakom się udało i nienawidzą nas i trzeba to zdefiniować stosunki z nimi, jako to nienawistni wobec Polski. Chcą nas pożreć. Dziękuję za uwagę.
I dziękujemy za uwagę. Widzimy się za tydzień.
Tak właśnie się postaram, jak mi przyślesz adres nowego studia radiowego, z przyjemnością przyniosę ci maskę.
Krakowskie Przedmieście 79.
Która ukryje twój uśmiech. Bye!
Do usłyszenia.
Studio Dziki Zachód.